To jest naprawdę cudowny dzień, który dał nam Pan. I chociaż uczyniłem to już w piątek podczas pierwszego naszego nabożeństwa, ale pozwólcie, szczególnie dla Was, którzy nie uczestniczyliście tego dnia, chciałbym przekazać gorące chrześcijańskie pozdrowienia od prezbitera naczelnego naszego kościoła, biskupa Marka Kamińskiego oraz ze zboru w Legnicy, gdzie od 3 lat razem z żoną służymy temu zborowi. Bracia, siostry, gorąco Was pozdrawiają. Brat Zięba, senior naszego zboru, prosił też, żeby od niego przekazać takie szczególne pozdrowienia Wiślanom. Moi drodzy, kiedy brat nam przedstawiał historię zboru, historię kościoła też, na końcu odniósł się do pewnego fragmentu Bożego Słowa odnośnie tych, którzy dla nas są wzorem do naśladowania. I czytaliśmy werset, którego ostatnią strofą było: naśladujcie wiarę ich. Wiele lat temu Pan Bóg położył mi na serce pewien fragment Bożego Słowa, którym dzielę się wszędzie tam, gdzie jestem po raz pierwszy. A że akurat w Waszym zborze jestem pierwszy raz, więc również chciałbym to przesłanie do Was skierować. Tytuł tego zwiastowania to: bądź mężem, bądź niewiastą wielkiej wiary. Bądź niewiastą, bądź mężem wielkiej wiary. Ja wiem, że może to tak brzmi konferencyjnie, takie młodzieżowe hasło, ale Słowo Boże pokazuje nam, że możemy dzisiaj być tymi, którzy posiadają wielką wiarę. Pytanie właśnie, czy w ogóle jest coś takiego jak wielka wiara? I kiedy czytamy Ewangelię, widzimy w Ewangelii, że Pan Jezus wyróżnia dwie osoby i mówi o tych osobach, że one posiadają wielką wiarę. I wydaje mi się, że warto je naśladować, skoro nawet Boże Słowo zachęca nas, abyśmy naśladowali ich wiarę. Szczególnie tę, która jest wielką wiarą. Co jest ciekawe, dwie osoby, które są wyróżnione przez Pana Jezusa Chrystusa i nazwane osobami posiadającymi wielką wiarę. Co ciekawsze, jedną z tych osób jest mężczyzna, a drugą osobą jest niewiasta. A co jeszcze ciekawsze, to tym mężczyzną wcale nie jest święty Piotr apostoł albo któryś z najbliższych uczniów Pana Jezusa. Tym mężem nawet nie był Izraelita, Żyd, a był to pewien oficer rzymski, setnik. Pamiętacie, który przyszedł do Pana Jezusa, mówiąc: Panie, sługa mój leży sparaliżowany i bardzo cierpi. Pan Jezus do niego mówi: przyjdę i uzdrowię go. I wtedy on powiedział te bardzo znane słowa: Panie, ale ja nie jestem godzien, abyś wszedł pod dach mój, ale powiedz tylko słowo, a będzie uzdrowiony sługa mój. Bo i ja jestem człowiekiem podległym władzy i mam pod sobą żołnierzy. Mówię temu: idź, a idzie, innemu zaś: przyjdź, a przychodzi. Kiedy Pan Jezus usłyszał te słowa, odwrócił się do swoich uczniów i powiedział: zaprawdę powiadam wam, że w całym Izraelu tak wielkiej wiary nie znalazłem. Drugą osobą jest niewiasta. I znów, co ciekawe, nie jest to Maria, matka Pana Jezusa Chrystusa, ani Maria Magdalena, ani żadna z tych kobiet, które posługiwały Panu Jezusowi. Mało, ona też nawet nie była Izraelitką, Żydówką. Była poganką z Kanaanu. I o niej chciałbym dzisiaj mówić. Dlatego, kochani, otwórzmy nasze Biblię, Ewangelia Mateusza. I chciałbym przeczytać kilka wersetów. Ewangelia Mateusza, 15 rozdział. I będę czytał od 21 wersetu. Bardzo proszę, powstańmy do czytania Bożego Słowa. A wyszedłszy stamtąd, udał się Jezus w okolice Tyru i Sydonu. I oto niewiasta kananejska, wyszedłszy z tamtych stron, wołała mówiąc: zmiłuj się nade mną, Panie, Synu Dawida, córka moja jest okrutnie dręczona przez demona. On zaś nie odpowiedział jej ani słowa. I przystąpiwszy uczniowie jego, prosili go mówiąc: odpraw ją, gdyż woła za nami. A on odpowiadając rzekł: jestem posłany tylko do owiec zaginionych z domu Izraela. Lecz ona przyszła, złożyła mu pokłon i rzekła: Panie, pomóż mi. A on odpowiadając rzekł: niedobrze jest brać chleb dzieci i rzucać szczeniętom. Ona zaś rzekła: tak, Panie, ale i szczenięta jedzą okruchy, które spadają ze stołu panów ich. Wtedy Jezus odpowiadając rzekł do niej: niewiasto, wielka jest wiara twoja, niech ci się stanie, jak chcesz. I uleczona została jej córka od tej godziny. Wszechmogący Boże Ojcze, prosimy Cię, aby Twój Święty Duch teraz spoczął na każdym z nas. Aby nasze serca były wolne od jakiegokolwiek obciążenia. Abyśmy, Panie, dziś mogli przyjąć to Słowo, zachować je w głębi serca, a kiedy wyjdziemy z tego miejsca, byśmy stali się Jego wykonawcami, gdyż do tego nas powołałeś, abyśmy byli wykonawcami Twojego Słowa. Panie, wierzę, że dziś chcesz czegoś szczególnego nas nauczyć, abyśmy wyszli z tego miejsca jako ci, którzy nie tylko mają wiarę, nie tylko, Panie, ją posiadają, ale posiadają wielką wiarę. I wierzymy, że jest to możliwe, gdyż Ty taki przykład i wzór dajesz nam w swoim Słowie. Niech Twój Święty Duch nas prowadzi, a imię Twoje niech uwielbi się i wywyższy. Amen. I teraz zanim usiądziecie, odwróćcie się do siebie i powiedz sąsiadowi tak: pamiętaj, abyś był wykonawcą tego Słowa. Amen. Usiądźcie, moi drodzy. Wtedy Jezus odpowiadając rzekł do niej: niewiasto, wielka jest wiara twoja. Jakże cudownie ta kobieta, ta niewiasta została wyróżniona. Kiedy przeczytałem ten fragment, kiedy usłyszałem te słowa Zbawiciela: niewiasto, wielka jest wiara twoja, pomyślałem sobie: och, Panie, jak chciałbym, żebyś tak powiedział o mnie. Jak bardzo chciałbym, żebyś powiedział: Marku, wielka jest wiara twoja. I wtedy powiedziałem jeszcze: Panie Jezu, ja chcę mieć taką wiarę. I wtedy Duch Święty szepnął do mojego ucha: synu, nie wiesz, o co prosisz. Bo wiecie, zawsze wydawało mi się, że wielka wiara to jest coś takiego fajnego i czyni takim życie łatwym, bez żadnego stresu, same powodzenia, brak jakiegokolwiek niedostatku, wszystko będzie wychodziło, zdrowie coraz lepsze, pieniędzy coraz więcej, dom coraz wygodniejszy, żona coraz młodsza, dzieci coraz... I tak wiecie, wielka wiara. I nieraz nam się tak kojarzy, że wielka wiara to wtedy wszystko będzie takie łatwe. Ale kiedy Pan Jezus Jeszcze raz zaczął mi pokazywać tę historię. Pokazał mi, że wielka wiara to nie jest tylko i wyłącznie jakieś tam wewnętrzne przekonanie, jakieś tam zapieranie się i mówienie: o, wierzę, 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 wierzę. Ale wielką wiarą tej niewiasty była wytrwałość w przeciwnościach i doświadczeniach. Moi kochani, żyjemy w coraz trudniejszych czasach, a czym trudniejsze czasy, tym większej wiary potrzebujemy. Dlatego, że czasy są coraz trudniejsze, a wielką wiarą jest wytrwałość w przeciwnościach i doświadczeniach. Moi kochani, kiedy czytamy historie biblijne, wydaje nam się, że wszystko było takie łatwe. Ot przychodzi człowiek, ma problem, już jest rozwiązany. Ot kobieta ma sytuację trudną, ale biegnie, woła i już ma odpowiedź. Ot Izajak i jego żona nie mają dzieci, bo Rebeka jest niepłodna, ale modlą się i Pan wysłuchuje. Ale tak naprawdę to wcale nie trwało wszystko tak. Ja pamiętam, kiedy otworzyłem pierwszą księgę mojżeszową, jak przeczytałem to jedno zdanie. Wiecie, Izajak pojął za żonę Rebeka. Rebeka była niepłodna, ale modlili się do Pana i Pan wysłuchał i ona poczęła i urodziła synów. Prawda? Jakie to jest łatwe. Tylko że kiedy ją pojął za żonę, miał lat 40, a kiedy urodziła, miała lat 60. Co to znaczy? Że ten jeden werset, który na jednym oddechu się mówi, to był czas, który trwał 20 lat. I tak naprawdę to nie jest tak, że wystarczy tylko poprosić, wystarczy tylko zawołać i już się stanie. Nieraz chcielibyśmy tak, ale niestety tak nie jest. I moi kochani, chciałbym, żebyśmy jeszcze raz prześledzili tę historię tak, jak Pan Jezus mi ją pokazał. Będziemy za chwileczkę w domu tej niewiasty. Ale zanim będziemy z nią szli dalej, to proszę was o cud. Ja myślę, że zielonoświątkowych cud o cud mogę poprosić. Tym cudem niech będzie to, że teraz zapomnij w ogóle, że znasz tę historię i tak naprawdę nie wiesz, co będzie później. Bo wiecie, kiedy my wiemy, co będzie później, to wtedy jest takie łatwe. Och, Pana Jezusa pojmali, ale przecież na końcu zmartwychwstał. Tak, tylko że nikt o tym wtedy, kiedy go pojmali, nie wiedział. Prawda? Kiedy uczniowie byli przy nim, to nie wiedzieli przyszłości. Ty nie widzisz jutrzejszego dnia. Ty widzisz wczorajszy dzień, widzisz teraźniejszość, ale nie widzisz, co będzie jutro. Twoje dzieci może jeszcze nie są zbawione. Czekasz na ich zbawienie od lat, ale nie wiesz, czy one będą jutro zbawione, pojutrze, czy one w ogóle będą. To jest twoja nadzieja i twoje pragnienie, ale jutra nie znasz. I dlatego chciałbym, żebyśmy teraz byli z tą niewiastą i zapomnieli o tym, co będzie dalej. A więc jesteśmy tam w Kanaanie, w domu kobiety. Nie wiemy, czy to była pełna rodzina. Nic nie czytamy o ojcu, mężu, ojcu tej dziewczynki, a mężu tej kobiety. Wiemy jedno. Kobieta cierpiała. Cierpiała tak bardzo, że kiedy później wołała do Pana Jezusa: Jezu, zmiłuj się, to ona nie prosiła: zmiłuj się nad moją córką, ale mówi: zmiłuj się nade mną. Co to znaczy? Zmiłuj się nade mną jest to wołanie matki, która cierpi z powodu cierpienia swojego dziecka. Wiecie, ja wiem coś na ten temat, co to znaczy cierpienie matki z powodu cierpienia swojego syna. Prowadziliśmy z żoną przez 20 lat ośrodek dla osób uzależnionych. Widzieliśmy niejedną łzę, niejedno przerażenie w oczach matki, która szukała ratunku dla swojego dziecka uzależnionego, bo gdzieś poszedł, zaczął coś robić. Dziś wynosi z domu, jest zarażony wirusem HIV i ta matka przerażona, wiecie, ona by oddała swoje życie, żeby ratować dziecko. Ona by wszystko dała. Ja widzę, że nieraz ona więcej cierpi niż ten chłopak, którego przywozi. Cierpienie. Ona tak bardzo cierpiała, szukała pomocy. Gdzie ona szukała pomocy? Wiecie, w Kanaanie byli też ludzie, którzy w coś wierzyli. Wołali do jakichś bogów i na pewno ona wołała. Być może ktoś jej powiedział o Bogu Izraela i do Niego wołała. Wiecie, kiedy jesteś w dramatycznej, jest takie polskie powiedzenie, tonący brzytwy się chwyta. Wiecie, to wszystko zrobisz, żeby się ratować. Mam pytanie do was. Ja to pytanie już zadałem przedwczoraj, więc odpowiedź dla wielu z was będzie bardzo prosta. Skąd ta kobieta wiedziała, do kogo ma pójść i że ten, do którego pójdzie, może jej pomóc? Skąd ona wiedziała? Przecież ona była zupełnie w innej krainie i skąd ona wiedziała, że w ogóle jest ktoś taki jak Jezus Chrystus i że ten Jezus Chrystus może jej pomóc? Pamiętajmy, było to 2000 lat temu. Skąd ona wiedziała? Odpowiedź jest bardzo prosta. Ktoś jej powiedział. Tak, ktoś musiał jej powiedzieć. To jest ewangelizacja. I ty możesz być tym, który komuś powie. Powie o Panu Jezusie. Powie o Jego dobroci. Powie o Jego miłości. Powie, że On może pomóc. I teraz powiedzcie mi. Spróbujmy razem uczestniczyć w tym kazaniu. Jeżeli się zgodzicie ze mną, to powiedzcie głośno amen. I teraz jestem mężczyzną, który spotyka tę kobietę. Posłuchajcie, czy dobrze mówię, mówiąc tak? Posłuchaj, jest Jezus Chrystus, który jest Synem Boga Żywego. On może tobie pomóc. Amen. Pan Jezus kocha każdego człowieka. Pan Jezus nikogo nie odrzuci i każdy może do Niego przyjść. On wszystkich przyjmie, wysłucha i da odpowiedź na potrzebę. On jest kochający i On ma wielką moc, dzięki której może rozwiązać twój problem. Tak, to jest dobra ewangelizacja. Ona słuchała o Panu Jezusie, o tym, że On jest Synem Bożym, że On ma wielką moc, ale jednocześnie zobaczcie, informacje o Panu Jezusie wcale nie czyniły jej córkę choćby nawet troszeczkę zdrowszą. Informacje o Panu Jezusie nie rozwiązują twoich problemów. I ona mówi, posłuchaj, ty mi tyle mówisz o Panu Jezusie, a moja córka ciągle jest zdręczona przez demona. I wtedy powiedziałbym jej tak, powiedzcie, czy dobrze mówię, niewiasto, bo nie wystarczy, żebyś słyszała o Panu Jezusie. Ty musisz się spotkać z Panem Jezusem. Amen. Tak jest. Musisz się spotkać z Panem Jezusem, żeby na nowo się narodzić. Musisz się spotkać z Panem Jezusem, żeby stać się Jego dzieckiem. Musisz się spotkać z Panem Jezusem, żeby doświadczyć Jego mocy. Nie wystarczy tylko o Nim posłuchać, ale trzeba się z Nim spotkać. I ona postanowiła, że pójdzie. I go znajdzie. I będzie go prosiła. Co jest w jej sercu? W jej sercu jest wiara i nadzieja. Nadzieja, że kiedy do niego zawoła, to tak jak ten człowiek jej powiedział, o, Pan Jezus się zmiłuje, Pan Jezus wysłucha, Pan Jezus jej odpowie. I z takim sercem ona biegła. Czytamy, że kiedy już była niedaleko Pana Jezusa, i oto niewiasta kananejska, wyszedłszy z tamtych stron, wołała mówiąc, zmiłuj się nade mną, Panie Synu Dawida, córka moja jest okrutnie dręczona przez demona. I co ona oczekuje? Wiecie, co ona oczekuje? Że Pan Jezus teraz coś zrobi. A co mówi Boże Słowo? A Boże Słowo mówi tak, a On nie odpowiedział jej ani słowa. Zaraz. To przecież miało być inaczej. Pamiętajcie, cud. Nie patrzcie, co było dalej, bo nie wiecie, co jest dalej. Jesteście przy tej kobiecie. Ona błaga Pana Jezusa. Panie, zmiłuj się nade mną, bo córka moja okrutnie dręczona jest przez demona. A Pan Jezus... W Bożym Słowie czytamy, a On nie odpowiedział jej ani słowa. Bracie, siostro, postarajmy się być dzisiaj bardzo uczciwi. Czy nieraz nie jest tak, że wołasz do Pana, a tu cisza? A tu nic? Coś więcej powiem. A tu nie tylko, że nic, to jeszcze gorzej zaczyna być. Tak. Wcale ten problem się nie rozwiązuje. Ja myślę, że od tego momentu nie lepiej, ale coraz gorzej zaczęło być. Bo przecież powiedziano jej, wystarczy, że przyjdziesz. Wystarczy, że zawołasz. On nikogo nie odrzuci. Każdego przyjmie. Każdego wysłucha. I ona woła, Jezusie, zmiłuj się nade mną. A on nie odpowiedział jej ani słowa. Cisza. Ale ona dalej szuka pomocy. Bo wiecie, ona ma wielką wiarę, a wielka wiara jest to wytrwałość. A wielką wiarą jest to, że ona nie rezygnowała. Dlatego, bracie i siostro, jeżeli chcesz mieć wielką wiarę, to wielką wiarą jest to, że nie zrezygnujesz. Nie rezygnuj tylko dlatego, że jest cisza. Nie rezygnuj tylko dlatego, że nie widzisz od razu odpowiedzi. Nie rezygnuj. Jak ten młody człowiek, który przyszedł do naszego zboru jeszcze w Janowicach. Jakże cudownie się nawrócił. Jakże cudownie podnosił ręce do Pana Boga. Jakże cudownie się modlił. I nagle go nie ma. Gdzie on jest? Po kilku tygodniach spotykam go na ulicy i mówię, przyjacielu, co się z tobą dzieje? A on do mnie mówi, pastorze, to nie ma sensu, to wszystko nie działa. Ja mówię, co nie działa? Kiedy przyszedłem do kościoła, oddałem swoje życie Jezusowi i miałem takie pragnienie i mówię, Panie Boże, a teraz zbaw moich rodziców, zbaw moją mamę, mojego tatę. I wszedłem do domu i myślałem, że teraz, kiedy im powiem o Panu Jezusie, to oni powiedzą, aleluja, synu, my też tak chcemy. A przyszedłem do domu, a oni chcieli mnie wyrzucić z domu z powodu tego, że zacząłem mówić im o Jezusie. Powiedzieli, gdzie żeś ty polas, czy ty chcesz matkę do grobu doprowadzić? Ojciec mówi, wiecie, nagle sprzeciw, nagle bunt, nagle zupełnie coś innego, a on błagał Pana Jezusa, aby oni się nawrócili. I wiecie, co było jego problemem? On nie miał wiary. To znaczy, poddał się. Nie ma sensu. Ale ta niewiasta była inna. Ona nie zrezygnowała. Wiecie, co ona zaczęła robić? Ona zaczęła szukać pomocy u apostołów. Biegała za tymi apostołami i mówi tak, zaraz ten człowiek mi powiedział, że nie tylko Pan Jezus ma moc, ale że On dał swoim uczniom, apostołom moc, dał tę samą moc, którą sam posiadał i oni szli, głosili Ewangelię i ta sama moc się objawiała, więc zaczęła błagać i prosić apostołów. Skąd ja wiem, że zaczęła błagać i prosić apostołów? Bo posłuchajcie. Czytamy, a oto niewiasta kananejska, wyszedłszy z tamtych stron, wołała mówiąc, zmiłuj się nade mną, Panie, synu Dawida, córka moja jest okrutnie dręczona przez demona. On zaś nie odpowiedział jej ani słowa i przystąpili uczniowie jego, prosili go mówiąc, odpraw ją, gdyż woła za nami. Wiecie, ona liczyła, że święci apostołowie ich pomogą, a oni nagle dochodzą do Pana Jezusa i nawet nie zwracają uwagi, że ona przy nich stoi i mówią, Panie, odpraw ją, gdyż woła za nami. Wiecie, jest takie mądre powiedzenie, jak się wali, to się wszystko wali. Tak, tak. Co w sercu tej kobiety mogło wtedy się w tym momencie się zrodzić? Przecież mówili, że wystarczy przyjść, wystarczy zawołać, wystarczy poprosić, a już się otrzyma. A ja błagam, Pan Jezus milczy, a uczniowie mówią, odpraw ją, gdyż woła za nami. Posłuchajcie, co się dzieje. Jak wiele dzisiaj osób spotykam, które kiedyś tak cudownie rozpoczynały pójście za Panem Jezusem i gdzieś w pewnym momencie zrezygnowały. I wiecie, jak dużo osób spotykam, które pytam się bardzo szczerze, dlaczego Ciebie nie ma? To mówią, wiesz, bo ja myślałem, że to będzie tak, a zupełnie inaczej się dzieje. Ja myślałem, że teraz to będzie to i to, a zupełnie inaczej jest. Ja słyszałem takie cudowne świadectwo, jak to Pan Bóg uzdrowił małżeństwo, a moje się rozpadło. Słyszałem, jak Pan Bóg cudownie uzdrowił pewną osobę z raka, a nagle koło mnie osoba na raka umiera, mimo że ja się o nią modlę. Nagle to nie działa. I poddaję się. I rezygnuję. Bracie i siostro, miej wielką wiarę. Nie rezygnuj. Nie rezygnuj. I ta niewiasta nie miała zamiaru zrezygnować. Ona posiadała wielką wiarę i mimo tych przeciwności, mimo że może już diabeł do jej głowy mówił, daj sobie spokój, wracaj do swojej chorej córki, zacznij nią się opiekować. Widzisz, że to nie ma sensu. Pan Jezus ci nie odpowiedział. Uczniowie mówią, odpraw, gdyż woła za nami. Ale ona mówiła, nie, nie zrezygnuję. Ona posiadała nie wiarę, ale wielką wiarę. A wielką wiarą jest wytrwałość w przeciwnościach i doświadczeniach. Nie oddawaj, kochany ojcze, kochana matko, tak szybko swoich dzieci na stracenie tylko dlatego, że modlisz się o nie 30 lat i nie widzisz odpowiedzi. Nie oddawaj swojego współmałżonka, mimo że liczyłaś, że on się nawróci. Może już 10 lat temu powinien się nawrócić, a nie tylko się nie nawrócił, ale jeszcze jest coraz gorzej w twoim domu. Mimo że tyle się modlisz, miej wielką wiarę. Nie rezygnuj. Nie rezygnuj. I ona nie rezygnowała. Wpatrywała się w Chrystusa i mówi, dopóki mi nie odpowie sam, nie odejdę. I czytamy, a On, to jest Pan Jezus Chrystus, odpowiadając rzekł, jestem posłany tylko do owiec zaginionych z domu Izraela. A przecież nawet jej prababka nie była Izraelitką. Jestem posłany nie między innymi. Pan Jezus tutaj warunek stawia, jestem posłany tylko do owiec zaginionych z domu Izraela. Wiecie, dochodzę do miejsca, gdzie mówimy, to już koniec. To już koniec. Nigdy to się nie zmieni. Tak było, tak jest i tak zawsze będzie. Miej wielką wiarę. Miej wielką wiarę jak rodzice Jarka Wasilewskiego. Wiem, że nie znacie ani rodziców, a imię i nazwisko Jarek Wasilewski nic wam nie mówi. 10 lat temu jego ojciec, który już odszedł do wieczności, jego matka, bezradni, widząc swojego syna, który był naprawdę dobrym dzieckiem, bo to był dobry dom. Ojciec był bardzo zorganizowanym człowiekiem. Dopiero później ujawnił swoje pochodzenie żydowskie. Nawet pod koniec życia czytał Torę w synagodze we Wrocławiu. Mama, taka bardzo porządna, taka dobra kobieta, katoliczka. Dom, wiecie, taki uporządkowany. Dzieci dobrze wykształcone. Syn, najlepsze oceny w szkole podstawowej. W średniej szkole, pierwsze klasy, czerwone paski na świadectwie. I nagle zaczyna coś się dziać. Wiecie, ktoś Jarkowi, żeby lepiej funkcjonował jego umysł, bo to był bardzo ambitny, bardzo inteligentny chłopak, dał amfetaminę, taki narkotyk, po którym człowieka umysł o wiele lepiej funkcjonuje. Wiesz, nie musisz spać, czujesz się wypoczęty, możesz intelektualnie góry przenosić. I on wziął tę amfetaminę. Wiecie, poczuł się tak niebiańsko, że po chwili chciał znów, aż w końcu wszedł w takie narkotyki, że po kilku latach wylądował na dworcu we Wrocławiu z dziurami po infekcjach w nogach, bo szukał żyły, żeby sobie igłę z narkotykiem szczykawkę wbić. Wierzcie, dramat. A co ojciec z matką? Wiecie, Oni też, jak zauważyliście, z Kanaanu. Nie ze środowiska ludzi nowonarodzonych, ale to, co posiadali, to mieli wielką wiarę. Wiecie, na czym ona polegała? Że oni nie chcieli zrezygnować z tego, aby ratować swoje dziecko. Wyobraźcie sobie, ten chłopak miał 42 próby w różnych szpitalach, nie szpitalach psychiatrycznych, próby wychodzenia z problemu. 42 wypisy ze szpitali pokazuje mi. Kiedy przyjechał do naszego ośrodka, wiedziałem, że nikt z nas temu człowiekowi nie jest w stanie pomóc. I też nie chodzi o to, że my mamy poczucie, że kogoś możemy wyprowadzić z uzależnienia, ale znamy kogoś, kto może to zrobić. Jest to Jezus Chrystus, Syn Boży. Wiecie, kiedy po 12 dniach ojciec, który przebywał za granicą, zadzwonił do matki i mówi: a co się dzieje z Jarkiem? A matka mówi: jest w Janowicach w ośrodku. On mówi: to niemożliwe, to już jest 12 dni. Wiecie, Jarek 10 lat temu przyjechał do ośrodka i tam spotkał się z Jezusem Chrystusem. Na łożu śmierci jego ojciec przyjął Pana Jezusa jako osobistego Zbawiciela. Wiecie, po 10 latach, 2 tygodnie temu, razem z prezbiterem okręgowym Piotrem Cieślarem, pochodzącym z tych terenów, byliśmy w Janowicach. Nakładaliśmy ręce na tego człowieka i ordynowaliśmy go na duchownego kościoła. Jego mama z jego bratem dumna siedziała w ławce. Wiecie, i wdzięczna Panu Bogu. 10 lat minęło, a ona mówi: to jest jak sen. Czy to jest możliwe? Przecież my tyle lat walczyliśmy o Niego. Bądź mężem, niewiastą wielkiej wiary. Nie rezygnuj, bracie i siostro. Nie mów: widocznie taki musi być, widocznie taki jej los. Niewiasto, idź do domu, zajmij się swoim dzieckiem. Jak wiele razy dziś jako chrześcijanie poddajemy się, rezygnujemy. Wiecie, jak najlepiej to można zobaczyć? W Janowicach była też siostra Alicja. Alicja pewnego dnia przyszła do mojego biura. Ona była przez długi czas poza Janowicami. Okazało się, że była w szpitalach. I przyszła do biura i była zrozpaczona. Mówi: pastorze, jestem chora na raka. Rak uderzył w moje płuca. Muszę mieć teraz amputowany płat płuc. Ale okazuje się, że ten wynik, jak się nazywa, co wyciągają fragment... biopsja, wycinek, mówi, że jest to forma złośliwa. Wiecie, złośliwa i tutaj za dużo życia nie pozostaje. Wiecie, co mogłem zrobić? Wziąłem moją siostrę, stanąłem przed zborem w niedzielę, powiedziałem: siostra Ala jest chora na raka, bracia i siostry, módlmy się. Kiedy powiedziałem, że jest chora na raka, że jest to rak złośliwy, wiecie, po sali to tak, wiecie, wszyscy byli zaskoczeni, przecież to jest siostra Ala, którą wszyscy znamy, ona była cały czas zdrowa. Och, jak wszyscy się poderwaliśmy. Wiecie, do czego mógłbym porównać tę modlitwę, która była wtedy zaniesiona? Do wodospadu. I to nie Niagara, on jest przereklamowany, ale Wiktoria. Wiktoria jest to na granicy między Zambią a Zimbabwe. Byłem nad tym wodospadem, 1,5 kilometra długości. Tam jak się stoi pod tym wodospadem, to choćbyś krzyczał, to się nie usłyszysz. To tak ta modlitwa w kościele brzmiała. To była potężna modlitwa o uzdrowienie naszej siostry. I za tydzień była potężna modlitwa o uzdrowienie naszej siostry. Za 2 tygodnie była potężna modlitwa. Ale wiecie, już za miesiąc tak potężna nie była. Uzdrowienie nie następowało, ale rozwój choroby też nie nastąpił. Amputowano tę część płuca i cały czas się modliliśmy. I wiecie, pewnego dnia zobaczyłem, że po roku czasu, kiedy wychodzę do kościoła i mówię: bracia i siostry, będziemy teraz modlić się wstawienniczą modlitwą, pomódlmy się o naszą siostrę Alę. To wiecie, to już z wodospadu nic nie zostało. To już było: panie, no błogosław ją. Wiecie, już się przyzwyczailiśmy, że już ona jest chora. Już po prostu to zaakceptowaliśmy. Już nie było tej gorliwej modlitwy pełnej łez i krzyku do Pana. Było takie, no Panie, Ty wszystko wiesz, Ty najlepiej wiesz. Ty wiesz, co robić. I w ogóle po co ja się modlę, skoro i tak Ty wiesz. Bracie i siostry, to świadczy o naszej wierze. Bądź mężem wielkiej wiary. Nie rezygnuj tylko dlatego, że upływa czas i nic się nie zmienia. Przestańmy też sobie przypisywać wersety Bożego Słowa, które nie do nas były skierowane. Wiecie, ja nieraz słyszę, jak ktoś przez kilka miesięcy, a może kilka lat nie ma odpowiedzi na modlitwę. Wiecie od razu, co on cytuje? Apostoła Pawła. No, bo Paweł powiedział, wystarczy, że mam łaskę. I nagle ja już to przyjmuję. Wystarczy, że mam łaskę. A kto ci powiedział, że wystarczy? Bo ja wiem, kto powiedział apostołowi Pawłowi. Ja pamiętam tę historię z apostołem Pawłem, że apostoł Paweł prosił, żeby Pan wyciągnął cierń z jego ciała. Ile razy się modlił? 3. Powiedzcie mi, a dlaczego nie 4? Bo po 3 razie Pan do niego bezpośrednio przemówił. Ale pytam się, dlaczego on nie skończył modlić się po 2 razie? Dlaczego? Bo Pan osobiście jeszcze do niego nie przemówił. A więc skoro Pan osobiście ciebie nie zwalnia z modlitwy, no to przestań mówić, wystarczy, że mam łaskę, bo Pan powiedział Pawłowi. To on powiedział Pawłowi, nie bądź jak ci młodzi ludzie, których spotkał dramat, bo stracili życie, bo biegli na ewangelizację. Było to bodajże w Singapurze chyba, czy w jakimś kraju. Wiecie, potężna wichura pozrywało mosty. Oni podeszli do brzegu rzeki i nie mogli przejść przez tę rzekę, a tam była ewangelizacja. Byli to młodzi, wierzący ludzie. I wiecie, co oni zrobili? Powiedzieli tak. I tak jak Pan powiedział do Piotra, aby przeszedł i szedł po wodzie, to my też w oparciu o to słowo przejdziemy po wodzie. Weszli do wody i 2 z nich utopiło się. I było pytanie, dlaczego? Przecież oni tak wierzyli. Przecież oni mówili, przecież Biblia mówi, że szedł po wodzie. Tak, tylko zauważcie, że tam w Łodzi było ich 12, a Pan powiedział, nie przyjdźcie, ale powiedział przyjdź. I tylko jeden wyszedł. Dlaczego jeden wyszedł? Bo do tego jednego tylko była ta obietnica. Uważajmy, żebyśmy za szybko nie rezygnowali z naszych dzieci, z naszych rodzin, tylko dlatego, że mija czas i nic się nie dzieje. Wiecie, nie muszę wam powiedzieć, że dzisiejsza moja gorliwość i spontaniczność to już jest taka mniejsza niż była kiedyś. Jak ktoś by powiedział, bracie, a miałeś wiarę, jak się nawracałeś? To bym powiedział tak, jak 4 ziarnka gorczycy. Nie miałem wątpliwości, że mój dom będzie zbawiony. Tak. I żona od razu się nawróciła, bo już po roku. A pierwsza, następna osoba 7 lat później. Wiecie, kiedy mówi się o przeszłości 7 lat później, to wydaje się i tak krótko. Ale kiedy nie wiesz, co się stanie jutro, i jutro jest, i nic nie przynosi, i za miesiąc nic nie przynosi, i za 1 rok nic nie przynosi, za 2 rok nie przynosi, za 3, a 5 roku mu mówię, posłuchaj, Jezus cię kocha, on mówi, już przestań mi gadać o tym. No to jaką masz prawdopodobieństwo, że za pół roku, za 5,5 się nawróci? Ale wiecie, co jest wielką wiarą? Że mija czas. Nic się nie zmienia, a może jest coraz gorzej, ale ty nie rezygnujesz. Zobaczcie, jak się zaczyna kolejny werset tego fragmentu. Lecz ona przyszła. To jest ciekawe. Pozwólcie, że cały jeszcze raz przeczytam cały ten kontekst. I oto niewiasta kananejska, wyszedłszy z tamtych stron, wołała mówiąc, zmiłuj się nade mną, Panie, synu Dawida, córka moja jest okrutnie dręczona przez demona. On zaś nie odpowiedział jej ani słowa. Przystąpiwszy uczniowie jego, prosili go mówiąc, odpraw ją, gdyż woła za nami. A on odpowiadając rzekł, jestem posłany tylko do owiec zaginionych z domu Izraela. I następny werset brzmi, lecz ona przyszła. Zaraz. Jak przyszła, skoro ona tam była? Gdzie ona przyszła? Nie wiem, czy zastanawialiście się. Może jeszcze raz te dwa wersety? Wiecie, to jest takie dziwne. Jak dziwnie zaczyna się ten werset. Lecz ona przyszła. Spójrzcie wszyscy na mnie. Oto jestem tą niewiastą. Przepraszam, siostry. W żaden sposób nie patrzcie na to, na to, na tą brzydszą część stworzenia. Prawda? I teraz błagam Pana Jezusa, żeby mi pomógł. Pan Jezus milczy. Proszę apostołów. Wiem, że nie jesteście apostołami. Apostołowie mówią, odpraw ją, gdyż woła za nami. W końcu Pan Jezus patrzy na mnie i mówi, jestem posłany tylko do owiec zaginionych z domu Izraela, a następny werset, lecz ona przyszła. Wiecie, dziwny werset. Zastanawiałem się, Panie, dlaczego ten werset tak się zaczyna? Powiem wam dlaczego. Ten odcinek między tym, jak Pan Jezus skończył mówić, a tym wersetem, lecz ona przyszła, minął czas. Czas, w którym Pan Jezus z uczniami szedł dalej, bo on zawsze szedł dalej. Wiecie, a ta kobieta stała w miejscu i musiała sobie odpowiedzieć na pytanie, czy nie lepiej wrócić do dziecka, a nie wołać, skoro i tak to nic nie zmienia. Wiecie, jest taki moment, kiedy musisz podjąć decyzję. Czy jeszcze wołać? Czy jest sens? Przecież powiedzieli mi, że on wysłucha, on powie. On jest taki kochający. On przecież każdego przyjmie. A przecież ja już tak wołałam, a on milczał. Błagałam jego uczniów, a oni powiedzieli, odpraw ją, gdyż woła za nami. Ostatecznie sam Pan powiedział, jestem posłany tylko do owiec zaginionych z domu Izraela. Czy jest sens dalej iść? Czy jest sens dalej wołać? Czy nie lepiej wrócić? Ale wiecie, co jest wielką wiarą? Ona nie zrezygnowała. Ona nie zrezygnowała. Lecz ona przyszła, złożyła mu pokłon i rzekła, Panie, pomóż mi! Wiecie, ten pokłon prawdopodobnie upadła na kolana. Być może całowała jego stopy. I mówiła, Panie, pomóż mi! A następny werset, 26, jest odpowiedź Pana Jezusa. A On odpowiadając rzekł, niedobrze jest brać chleb dzieci i rzucać szczeniętą. Czy to były dobre słowa? Wiecie, że tutaj troszeczkę nasze przekłady Biblii zmieniły tutaj pewne słowo. My mamy użyte słowo szczenięta, ale wtedy nie mówiono szczenięta, po prostu to były psy. I w języku greckim, w którym jest napisany Nowy Testament, nie ma użytego słowa jakiegoś, co się tłumaczy szczenięta, po prostu pies. A więc dokładnie, niedobrze jest brać chleb dzieci i rzucać psom. Ale wiecie, gdyby to tak dosłownie było napisane, no to byśmy się poczuli tacy, bo jak szczenięta, to takie szczeniaczek, taki papi, takie, prawda? To tak lepiej przynajmniej tak wygładzone to jest. To nie jest takie trudne, takie straszne, takie bezpośrednie, takie jak w tej świątyni powróz stragany, handlarzy powywracał. Wiecie... Ja się zastanawiam, jak to Pan Jezus robił, skoro my nieraz mówimy, że Pan Jezus to był taki cichy i pokornego serca. Wziął ten stragan i tak w zwolnionym tempie. Ups. Tak? No bo chyba... Nie, wydaje mi się, że ta gorliwość o dom, która pożerała Jego, to była też wyrażona w emocjach. Niedobrze jest brać chleb dzieci i rzucać szczeniętą. Wiecie, czy może być gorzej? Wiecie, nieraz w mojej duszpasterskiej posłudze przychodzą do mnie osoby i proszą o pomoc. I przedstawiają mi najpierw swoją sytuację, która jest tak dramatyczna, że aż mi sobie ciężko wyobrazić, że ktoś w takiej sytuacji mógł się znaleźć. następnie mi mówią, co zrobili, żeby wyjść z tego problemu, to ja bym nawet nie wymyślił tylu rzeczy, że można wyjść z problemu, a na końcu mówią, i co ja mam teraz zrobić? Wiecie, zawsze nie lubiłem takich pytań. Wiecie, zawsze te pytania doprowadzały, że wie, co ja jeszcze mam wymyśleć? Ona więcej zrobiła, czy on więcej zrobił, niż ja bym wymyślił? Co jeszcze? I wiecie, kiedyś byłem zakłopotany, ale dzisiaj już nie. Jeżeli jesteś taką osobą, która ma taką sytuację i mówisz, pastorze, to jest dramat, ja już tyle, ja już to zrobiłam, ja już się modliłam, już Kościół się modlił, pościliśmy się, pastorze, już tyle rzeczy, pastorze, co ja jeszcze mogę zrobić? Wiem, co możesz zrobić, posłuchaj uważnie. Nie rezygnuj. Nie rezygnuj. Nie rezygnuj, jak ten ojciec, króciutka historyjka, było to chyba w 2004 roku, pierwszy raz byłem wtedy w Australii, w Sydney, mały kościół, Polacy byli na bożeństwie i na końcu to była ewangelizacja. To pastor powiedział, że to jest taka typowa ewangelizacja. Bardzo dużo osób było w ogóle spoza środowiska, ze świata. I te osoby siedziały i wiecie, ja głosiłem Boże Słowo i moim celem było to, aby doprowadzić tych ludzi do pojednania z Bogiem, do przyjęcia Pana Jezusa jako osobistego Zbawiciela. I na koniec kazania zrobiłem wezwanie, aby osoby, które chcą oddać swoje życie Panu Jezusowi, wyszły do przodu. I zaczęły osoby wychodzić. I pamiętam tego niewysokiego mężczyznę w średnim wieku. Wiecie, on był tak zapłakany. Dosłownie łzy jak ciurki leciały. Patrzyłem na niego i sobie tak myślałem, od grzesznik zaprawdę pokutuje. I wiecie, kiedy tak do niego podszedłem i mówię, to co, chce Pan oddać swoje życie Jezusowi? Jaka jest Pana potrzeba? A on tak współczująco na mnie spojrzał i mówi, braciszku, ja już od 20 lat służę Panu Bogu. Ja mówię, w takim razie, dlaczego wyszedłeś tutaj? On mówi, to nie dlatego, że ja potrzebuję Pana Jezusa przyjąć, bo ja mam Go w sercu od wielu lat. Bracie, mam dwóch synów. Jeden ma 18, drugi 17, czy 19, 18. Obydwoje są już od kilku dobrych lat uzależnieni od narkotyków. Bracie, co ja mam robić? Bracie, ja w ogóle mówi, na co dzień tu nie chodzę, ja chodzę do Hillsong w Sydney, tego wielkiego kościoła. Tam w Hillsong znają tę sytuację, modlą się za moimi dziećmi. Tu w tym zborze znają mnie, tu wszyscy modlą się za moimi dziećmi. Pastorze, ja już wszystko, ja i do ośrodków ich wysyłałem, i posty, modlitwy, łańcuchy, słowo, groźby, prośby, pastorze, ja wszystko, ja błagam Pana Boga, a nie tylko, że nie jest lepiej, żeby chociaż było tak samo, ale jest ciągle gorzej i mówi do mnie, co ja mam zrobić? Wiecie, tak stanąłem przy nim i powiedziałem mu, jest jedna rzecz, którą robisz i nie przestań i nigdy nie zmień tego. Nie rezygnuj, ale dalej walcz. Mówię, możliwe, że teraz, kiedy pomodlimy się, będzie to 1654 modlitwa o Twoje dzieci, ale będziemy się modlić. Będziemy wołać do Pana tak, jakbyśmy pierwszy raz o nich się modlili. I wiecie, zaczęliśmy wołać. Kościół, wiedząc, kto to jest, zaczął wspierać nas w modlitwie. Później modliłem się z innymi osobami, wróciłem do Polski. Po jakimś czasie byłem na kolejnych dniach skupienia w Ustroniu. Nie wiem, czy w dobrym kierunku pokazuję. Przepraszam. Widzicie, jakbyśmy się... Łatwo mi się zgubił. A więc w Ustroniu kolejny raz zwiastuję Ewangelię i gdzieś Duch Święty mnie tak poprowadził, żeby tę historię opowiedzieć, tak jak teraz wam. Później tam oczywiście też usługiwałem dalej i skończyło się nabożeństwo. W tej chwili w Ustroniu jest takie małżeństwo, które już kilka lat temu wróciło z Australii. I oni do mnie podchodzą i mówią tak, Marku, ten brat już nie żyje, o którego synów tam się modliłeś. Wiecie, tak mi się przykro zrobiło. Pomyślałem sobie, on tak wołał do Pana, tak błagał. Wiecie, to było takie przykre. Później znów poleciałem do Australii i znów byłem w Sydney, znów byłem w tym kościółku. I znów głosząc Boże Słowo, tak przypomniałem i mówię, no niestety, bracia i siostry, nie wszyscy już jesteśmy w takim składzie, jak byłem ostatnim razem. Pamiętam tego brata, o którego modliłem się, on tak płakał o swoich synów, ale wiem, że odszedł do wieczności. A kiedy ja to mówię, to bracia i siostry z tego rzędu tak dziwnie zaczęli spoglądać na ten rząd. Ja nawet tak za bardzo nie wiedziałem, o co chodzi. Po nabożeństwie, kiedy skończyłem usługę, nagle właśnie z tej strony taka niewiasta w średnim wieku, a za nią taki wysoki młody chłopak podchodzą do mnie i ona mówi: Marku, tak bardzo dziękuję Ci, że wspomniałeś dzisiaj o moim mężu, ale wiesz to, co najważniejsze, chciałbym Ci przedstawić jednego z tych dwóch, on już oddał życie Jezusowi Chrystusowi. Wiecie, spojrzałem na niego i zadałem mu pytanie: posłuchaj, chcesz się z ojcem zobaczyć? A on się wystraszył. Ja mówię: nie bój się. Mówię: nie o to mi chodzi. I wtedy powiedziałem mu pewną bardzo ważną Bożą obietnicę. A kto wytrwa do końca? A kto wytrwa do końca? I mówię: pamiętam, kiedy patrzyłem na twarz twojego ojca, który wołał za tobą. Wiesz, myślę, że kiedy będziesz wchodził do nieba, to pierwszą osobą, która cię przywita, będzie Pan Jezus, a zaraz za nim będzie twój ojciec. On tak tęsknił, on tak pragnął, on tak czuł się bezradny, ale to, co było charakterystyczne dla twojego ojca, on nigdy nie zrezygnował. I dlatego ty, cokolwiek będzie działo się w twoim życiu, nie rezygnuj. Zawsze szukaj Bożego oblicza. Zawsze szukaj Bożej obecności. Nawet jeżeli w czasie tego szukania będzie coraz gorzej, to nie rezygnuj. Nie rezygnuj, jak ta niewiasta. Niedobrze jest brać chleb dzieci i rzucać szczeniętą. A on odpowiadając rzekł: ona zaś rzekła: tak, panie, ale i szczenięta jedzą okruchy, które spadają ze stołu panów ich. I być może, nie wiemy, może wtedy wstała i być może odwróciła się, być może, nie wiem, ale wiem jedno, że wtedy Pan Jezus przemówił i powiedział coś, co chyba było najbardziej zaskakujące dla niej. Powiedział tak. Wtedy Jezus odpowiadając rzekł do niej: niewiasto. Dlaczego on nie powiedział: no, masz wiarę, przez co ona przeszła? Przez milczenie, przez momenty, w których po prostu było to już koniec, ale ona nie zrezygnowała. Dlatego Pan Jezus mówi: niewiasto, wielka jest wiara twoja. Bądź mężem i niewiastą wielkiej wiary. Bo przyjdą burze, jak słyszeliśmy. Przyjdą przeciwności. Przyjdą chwile, gdzie będzie więcej łez na twoich oczach niż uśmiechu na twoich ustach. Ale jesteś w stanie to wszystko przejść. Miej wielką wiarę. A kto wytrwa do końca... Wiecie, dlaczego ona usłyszała to słowo? Bo ona wytrwała do końca. Bo kiedy było milczenie, nie odeszła. Bo kiedy uczniowie powiedzieli: odpraw ją, nie odeszła. Bo kiedy Pan Jezus powiedział: jestem posłany tylko do owiec zaginionych z domu Izraela, nie odeszła. Bo kiedy powiedział: niedobrze jest brać chleb dzieci, rzucać szczeniętą, nie odeszła. Ona wytrwała do końca. A Słowo Boże mówi: kto wytrwa do końca, braci, siostro, będziesz oglądał zbawienie swojego domu. I nie patrz teraz oczami na to, co z twoim dzieckiem się dzieje, ale spójrz sercem, co będzie się z nim działo, kiedy Pan się dotknie. A to już jest niedługo, bo i też niedługo czasu zostało na ziemi. Twoje modlitwy dziś są jak owoce na drzewie. Te owoce dojrzewają, ale już blisko jest, że one są gotowe do spożycia. Dlatego właśnie teraz, przy końcu tego wysiłku, tym bardziej nie rezygnuj. Niech to będzie dedykacją dla waszego zboru, dla waszej społeczności, dla waszego osobistego życia. Dziesiątki razy przekazuję to przesłanie. Przekazywałem je na 6 kontynentach, bo tylko w sumie na Antarktydzie nie byłem, jeżeli chodzi o kontynenty. I wszędzie to poselstwo było bardzo takie czytelne. I kiedy zanoszę to poselstwo, wierzcie mi, pierwszą osobą, która na tym miejscu musi to poselstwo usłyszeć, to jestem ja. Nieraz samego siebie trzeba posłuchać. Bracia kaznodzieje, zacznijmy wprowadzać w życie to, co głosimy. Bądźmy wykonawcami Bożego Słowa. Powstańcie, moi kochani. Halleluja. Halleluja. Może dziś potrzebujesz takiego wzmocnienia wiary. Siostro, bracie, zwątpienie, ból. Słyszeliśmy dzisiaj, brat wspominał o tym, że przychodzą takie momenty. Przychodzą momenty, kiedy jest ciężko, kiedy jest źle. Kiedy wydaje ci się, że to już dawno powinno stać się, o co prosisz Pana Boga. To, co wspomniałem, jeden z największych przeciwników naszych to jest upływający czas i brak oglądania odpowiedzi, na którą czekamy. I wtedy tak poddajemy się. Wtedy przestajemy już tak gorliwie się modlić. Przestajemy zabiegać. Mówimy sobie, widocznie tak musi być. Taki mój los. Ale dziś Pan Jezus chce powiedzieć do twojego serca: moje drogie dziecko, to nie jest tak, jak myślisz, bo twoje myśli to nie są moje myśli, a moje myśli o tobie zawsze są dobre. Dlatego wytrwaj. Przejdź przez ten bój wiary, a będziesz oglądała chwałę, za którą tęsknisz i marzysz. Owoce, które kiedyś były tak bliskie, ale zaczęły się oddalać z powodu upływającego czasu i braku oglądania tego, czego oczekiwałeś. Ale ufaj, ja jestem. Moje obietnice dziś są aktualne. Tak jak obiecałem, że nie porzucę cię, że nie opuszczę, one są aktualne. Ja trzymam cię mocno w swoich rękach, mimo że nieraz odczuwasz tak wielką samotność. Moje drogie dziecko, ja słyszę twój głos, ja zbieram twoje łzy. Moje drogie dziecko, wytrwaj, a będziesz oglądało moją chwałę. Panie Boże, tak bardzo dziękuję ci za dzisiejszy dzień, za to przepołudnie, za to, że możemy być razem, za to, że tak wiele już mogliśmy doświadczyć, a wierzę, że ty chcesz jeszcze więcej uczynić. Proszę, błogosław każdą osobę, która jest zgromadzona na tym miejscu. Panie, ja dziękuję ci, że dziś ty posyłasz słowo zachęty. Zachęty w tym trudnym czasie, zachęty w tych doświadczeniach i trudnych sytuacjach. Panie, w tym, kiedy nie rozumiemy, dlaczego akurat się to dzieje w naszym życiu. Panie, ty słyszysz niektóre serca, które pytają się w bólu, dlaczego ja? Dlaczego, Panie, tak się stało?
Panie, ja wierzę, że dziś posłałeś słowo, którym chcesz zachęcić, wzbudzić wiarę, nie jakąś tam wiarę, nie wiarę ograniczającą się do chodzenia do kościoła, przeczytania raz po raz fragmentu Biblii, od czasu do czasu pomodlenia się, ale wiarę, tę wiarę, która miała niewiasta, wielką wiarę, pozwalającą zobaczyć, Panie, zobaczyć owoce, Panie, tego, o co wołamy. A my, Panie, nie wołamy o rzeczy niepotrzebne. Nie wołamy, żebyśmy byli bogaci. Nie wołamy, Panie, żebyśmy to czy tamto mieli w naszych domach, ale wołamy o zbawienie naszych bliskich. Wołamy o uzdrowienie, Panie, tych osób, które tak bardzo cierpią. Wołamy o to, o co oni 2000 lat wołali temu, a Ty ich wysłuchałeś i odpowiedziałeś. Panie, Ty powiedziałeś, że kiedy będziemy jednomyślni w tej modlitwie i wytrwali, Panie, wtedy Ty będziesz wylewał swoje błogosławieństwo i odpowiedź. I dziękuję Ci, że mogę teraz widzieć w swoim sercu tak wiele odpowiedzi, które Ty masz dla wielu osób w tym miejscu, Panie. Dziękuję Ci, Jezu. Dziękuję Ci za tych nawróconych, których mogę widzieć, za tych uzdrowionych, które mogę widzieć. O Panie, dziękuję Ci za te pojednane małżeństwa, które teraz widzę, Panie. Dziękuję Ci, Panie. Dziękuję Ci, Panie. Dziękuję Ci. Panie, błogosław. Wzmocnij serce każdej osoby, Panie. Rozbudź na nowo tę pasję wołania do Ciebie. Panie, nie pozwól, aby ktoś zrezygnował, wycofał się i cofnął, ale żebyśmy szli mimo przeciwności, mimo wichury, mimo tych nawałnic, Panie, idziemy i zwyciężymy, bo taka jest obietnica Twojego słowa. Panie, dziękujemy Ci, Panie. Prosimy, Panie, niech ręka Twoja będzie nad nami. Halleluja. Halleluja. Moi kochani, chciałbym, żebyście coś zrobili teraz. Chwyćmy się wszyscy za ręce. Chwyćmy się wszyscy za ręce. Halleluja. Halleluja. Panie Jezu, chwytamy się za ręce, aby w ten sposób powiedzieć, jesteśmy jedno. Jako ciało, jako Kościół, Panie. I Panie, Ty powiedziałeś, że jeżeli jednomyślnie zanosimy, Panie, prośby, to Ty wysłuchujesz je. I my, Panie, wierzymy i nie mamy wątpliwości co do tego, co uczyniłeś na krzyżu Golgoty. Nie mamy żadnej wątpliwości co do mocy Twojej świętej krwi, uzdrowieńczej mocy ran i sińców Twoich, całego błogosławieństwa, które jest w śmierci Twojej na krzyżu Golgoty i przy pustym grobie, kiedy kamień został odwalony. Panie, my wierzymy i dlatego wierzę kolejny raz, może setny, może tysięczny, przynosimy te błagania, prośby i wierzymy, Panie, że będziemy oglądać Twoją chwałę, zaspokojenie potrzeb, które mamy, zbawienie tych, za którymi wołamy, uzdrowienie, pojednanie, to wszystko, Panie, co Ty obiecałeś, co jest przed nami, ale my dziś stajemy w wierze, wielkiej wierze, nie rezygnujemy, nie poddajemy się, nie mówimy, widocznie tak już musi być, ale wołamy do Ciebie i prosimy, Panie, pomóż, zbaw, uzdrów, pojednaj, uczyń cud, Panie. Dziękujemy Tobie, że Ty słyszysz modlitwę ciała, Kościoła, którego sam jesteś głową. Niech imię Twoje uwielbi się i wywyższy w tym. Ojcze, w imieniu Jezusa Chrystusa. Amen.